Może pamiętasz ten zapał, kiedy wreszcie wziąłeś Pismo Święte do ręki, zacząłeś czytać. Jakoś inaczej wtedy dni mijały, kiedy wczytywałeś się w kolejne wiersze i rozdziały, jak czułeś, jak Bóg naprawdę z tobą rozmawia. Ale pewnego dnia obok Biblii leżał telewizor, leżał pilot od telewizora. Chciałeś tylko zobaczyć na chwilę, co tam w świecie słychać, a potem usiąść znowu do czytania Bożego Słowa. I jakoś tak zleciało. Zaczął się inny tydzień, a dzisiaj pewnie już trzeci miesiąc mija, jak nie zdobyłeś się na to, żeby wziąć Biblię do ręki, czytać ją i rozmawiać z Bogiem. A może pamiętasz ten dzień, kiedy postanowiłeś, że od teraz nie będziesz już krzyczeć na swoje dzieci. Dwa dni się udało, ale trzeciego dnia znowu nie wytrzymałeś. Zrobiłeś awanturę córce czy synowi, bo przynieśli jedynkę, bo odpyskowali, a ty tak bardzo chciałeś zachować spokój i na nich nie krzyknąć. I wiele by można by wymieniać sytuacji, w których często nie jesteśmy w stanie utrzymać tej szóstki, którą otrzymaliśmy od Boga. Czym więc tak naprawdę jest ta szóstka, którą stawia nam Bóg? Jak ją utrzymać? To pytania, na które warto znać odpowiedź, jeśli chcemy, aby nasze wysiłki, jakie wkładamy, nie poszły na marne, by przyniosły pozytywne owoce. I aby te odpowiedzi znaleźć, dzisiaj chcemy sięgnąć do drugiego rozdziału listu apostoła Pawła do Tytusa. Bo tak jak my dzisiaj, taki chrześcijanie w czasach apostołów też mieli problem z utrzymaniem szóstki, którą dostali od Boga. Dziś drugi rozdział listu do Tytusa będziemy czytać troszeczkę nietypowo, bo od końca. Bo najpierw chcemy zobaczyć, czym jest ta szóstka, którą wstawił nam albo chce wstawić nam Bóg. Więc apostoł Paweł pisze tak. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Tytus to uczeń Pawła. Oni razem w niejednym miejscu głosili już Ewangelię, a teraz Tytus jest tym człowiekiem, który opiekuje się młodą wspólnotą chrześcijan na Krecie. Chrześcijanie na Krecie, choć poznali Jezusa, to wciąż mieli problem ze zrozumieniem tego, kim on tak naprawdę jest i co to oznacza, że ich zbawił. Bo jedni to byli nawróceni Żydzi, którzy wciąż zachowali stare prawa, zasady, nakazy, bo wciąż myśleli, że w jakiś sposób mogą zasłużyć sobie na zbawienie. A inni wśród nich to byli nowo nawróceni Kreteńczycy, czyli rodowici mieszkańcy tej wyspy, którzy wywodzili się z pogan. I wciąż dla nich pokusą i o łatwiejszym stylem życia był pogański styl życia, niż to, by naśladować Jezusa. Dlatego dość wygodne i pokusą było takie lekkie zakłamanie tego wszystkiego, że skoro zbawieni jesteśmy z łaski, to niczego już nie trzeba robić i wciąż dalej możemy trwać w naszym pogańskim stylu życia. Również i dzisiaj wielu ludzi ma problem ze zrozumieniem tego, czym jest zbawienie. Kilka miesięcy temu rozmawiałem z takim człowiekiem, który przez połowę swojego życia próbował zachowywać przykazania po to, żeby być zbawionym, żeby dostać się do nieba. Myślał, że jak będzie wierny Panu Bogu we wszystkim, to dzięki temu osiągnie pokój i będzie pewny, że będzie zbawiony. I traktował poważnie. Zachowywał przykazania bardzo, bardzo rzetelnie. Pewnego razu nawet sprzedał wszystko, co miał, a swoje pieniądze powrzucał do puszek ubogich ludzi na ulicach Taszkentu. Im bardziej jednak próbował być święty w tym, co sobie zaplanował, tym z drugiej strony bardziej upadał w tym, czego nie objął swoim programem na świętość. W końcu stwierdził, że nie da się przez dobre uczynki zasłużyć sobie na niebo. Jak mówił, doszedł do muru dobrych uczynków i nie był w stanie go przeskoczyć, a teraz czuje niepokój, boi się o swoje zbawienie. I przyznał też, że nie rozumie, czym jest zbawienie z łaski, bo dla niego oznacza to, że dobre uczynki są nieważne. To nielogiczne, powiedział. I tak jak nie do pojęcia jest postawienie uczniom szóstek, zanim czegokolwiek się nauczą, tak często nie do pojęcia jest dla wielu ludzi, nawet dla tych, którzy znają Jezusa, że zbawienie daje on z łaski po prostu za darmo każdemu z nas. Kiedy więc wielu nowo nawróconych Kreteńczyków, zarówno Żydów, jak i pogan, ale również chrześcijan w dzisiejszym świecie nie rozumie, czym jest zbawienie, Paweł, jak słyszeliśmy przed chwilą, jak czytaliśmy, pisze tak, że Boża łaska okazana przez Jezusa Chrystusa, który na krzyżu wykupił od nieprawości i oczyścił swój lud, to znaczy przebaczył grzechy każdemu człowiekowi i go zbawił. Że zbawieniem jest łaska. Zbawieni jesteśmy z łaski, czyli za darmo. A łaską tą jest sam Jezus Chrystus, który wstawia nam szóstkę, kiedy na krzyżu oddaje za nas życie, kiedy przebacza nam grzechy, kiedy nas odkupił i usprawiedliwił, tym samym wstawił nam szóstkę, bo my sami nie jesteśmy w stanie ani zasłużyć na zbawienie, ani nic do niego dodać. I być może dla tych, którzy przez dobre uczynki starają się zasłużyć sobie na niebo, jest to klarowna odpowiedź. Okej, nie da się przez zachowywanie prawa, zasad, zwyczajów, praw osiągnąć zbawienie, wejść do nieba. Ale czy to oznacza zatem pójście w drugim kierunku? Czyli co? Hulaj dusza, piekła, nieba? Nic już nie muszę zrobić? Nieważne są żadne dobre czyny? Otóż nie. I dlatego Paweł jakby precyzuje swoją wypowiedź, mówiąc, że Boża łaska poucza nas. Boża łaska jest tym, co nas dalej naucza. Czyli Boża łaska jest punktem wyjścia tego, co ma być później. Skoro więc łaska Boża, która się objawiła i naucza, jak żyć, oznacza Jezusa Chrystusa, to nie inaczej. Jezus Chrystus jest nauczycielem, który wstawiając nam szóstkę, czyli przebaczając nam grzechy, usprawiedliwiając nas przed Ojcem, wykupując nas z niewoli grzechu, zaprasza nas do swojej szkoły, w której chce uczyć nas żyć tak, jak żyć kiedyś będziemy w niebie. A ta nauka, jak Paweł pisze, dokonuje się poprzez odrzucanie tego, co złe, a rozwijanie tego, co dobre. To, co złe, Paweł określa krótko, to bezbożność, czyli brak relacji z Bogiem oraz światowe pożądliwości. To, co dobre zaś, to wstrzemięźliwe, sprawiedliwe i pobożne życie poprzez dobre uczynki, w których spełnianiu uczeń Jezusa powinien być gorliwym, to znaczy wzorem. I tak jak szóstka postawiona uczniom przez Luan, wielu z nich wyzwoliła pragnienie i gorliwość uczenia się, by móc lepiej żyć, tak Boże przebaczenie, odkupienie i usprawiedliwienie jest tą szóstką, którą stawia nam Bóg, a dzięki której my również możemy stać się uczniami Jezusa i już tu na ziemi uczyć się żyć tak, jak żyć kiedyś będziemy w niebie. Jeśli więc zostałeś zbawiony przez Jezusa z łaski, bądź chciałbyś być przez Niego zbawionym, to wiedz, że Jezus zaprasza Cię, byś już tu na ziemi stał się Jego uczniem, bo chce Ciebie nauczyć żyć tak, jak żyć będziesz w niebie. A jak żyć będziemy w niebie? Dzieci mówią, że w niebie będą klocki Lego, ulubiony miś, pies i kot, dla innych niebo to miejsce, w którym nie trzeba wstawać na siódmą do pracy, to miejsce, gdzie nie ma łez, bólu i cierpienia. Dla jeszcze innych niebo to jakiś stan nirwany, jakiegoś błogostanu, błogości czy wiecznej przyjemności w ogrodzie rozkoszy. Więc różne są wyobrażenia o życiu w niebie. Nawet niechrześcijanie mają swoje. A każdy wyraża jakąś tęsknotę za życiem idealnym, wolnym od zła, inaczej za życiem świętym. Ale Paweł nie pisze, jak żyć będziemy w niebie. Pisze natomiast, że to, na co z nadzieją czekamy, to objawienie się wielkiego, to chwała wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która objawi się w pełni. Natomiast łaska Boża, czyli Jezus Chrystus, już się objawił i tu na ziemi może nas nauczyć żyć tak, jak żyć będziemy w niebie. Tu więc na ziemi Jezus może nas nauczyć żyć na szóstkę. A co to oznacza w praktyce? Posłuchajmy dalej. Paweł pisze, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Nie bądź taki święty, słyszał pewnie nieraz nowo nawrócony kreteńczyk, kiedy wracał do domu, do swojej żony, do rodziny, a jego koledzy po raz kolejny szli do swoich kochanek. Ty, nie bądź taki święty, można usłyszeć też i wtedy, kiedy starasz się być dobry, dać dobry przykład i na przykład nie pijesz albo opuszczasz imprezę, na której wszyscy upijają się do nieprzytomności, łamiąc wszelkie zasady ludzkiej przyzwoitości. Nie bądź taki święty, to inaczej odpuść, daj spokój, tak nie dasz rady być doskonałym, perfekcyjnym we wszystkim. Kiedy więc nie tylko chrześcijanie na Krecie, ale i wierzący każdych czasów zmagają się z tym dobiegającym i z wewnątrz, i z zewnątrz głosem, z tą pokusą, nie bądź taki święty. Apostoł Paweł na początku drugiego rozdziału życie chrześcijanina, które odpowiada zdrowej nauce, nazywa właśnie życiem godnym świętych. Inaczej Paweł mówi, bądź święty. Kiedy chrześcijanie słyszą głos, nie bądź taki święty, Paweł pisze, bądź święty. Święty, czyli jaki? Możemy zapytać Pawle. Więc czytamy tak. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. I że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. A więc Paweł pisze, że święci mają być starzy i młodzi, kobiety i mężczyźni. A my możemy zapytać, a dzieci? Otóż dzieci są częścią Bożego Królestwa, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Natomiast obrazem Bożego Królestwa na ziemi jest Kościół. I choć w Kościele są dzieci, to są tam nie na skutek dojrzałego, świadomego wyboru, ale dlatego, że są tam ich chrześcijańscy rodzice albo opiekunowie. Natomiast kobiety i mężczyźni, starzy i młodzi, to ci, którzy przez wolny, w pełni świadomy wybór należą do Kościoła. I w taki sposób stają się uczniami Jezusa, by nie tylko uczyć się, jak lepiej Go naśladować, ale być też przykładem dla innych w tym, czego już się od Jezusa nauczyli. Bycie więc przykładem w tym, czego już nauczyłeś się, będąc uczniem Jezusa, to oznacza być świętym. Być przykładem w tym, czego już nauczyłeś się od Jezusa. I Paweł pisze tak. Najpierw tym przykładem powinni być ci, którzy powinni nauczyć się najwięcej, czyli ze względu na swój wiek i dojrzałość, czyli starzy. Starzy mają wielki wpływ na młodych. Niewiele wydarzeń pamiętamy z dzieciństwa, natomiast jeżeli już, to musiały się one bardzo silnie w naszej pamięci zapisać. Nie pamiętam niczego, kiedy miałem 1, 2, 3 lata. Moja pamięć sięga gdzieś w wieku, gdzie miałem 5 lat. Natomiast jest jeden epizod, który częściowo pamiętam, a który miał miejsce, gdy miałem 4 lata. Pamiętam, to był ogródek przed domem i ja tam byłem i byli starsi koledzy i były jabłka chyba i porzeczki i zapewne zrywaliśmy je i jedliśmy. Ale nagle starsi koledzy wzięli nogi za pas, przeskoczyli przez płot i byli bezpieczni. Ja też zacząłem uciekać, ale dopiero wtedy, kiedy zobaczyłem, że bardzo stara babcia z rózgą, taka na z wyglądu 120 lat, zbliżała się coraz bliżej mnie. Udało mi się wskoczyć na płot i tam film mi się urwał. Nie pamiętam, co było dalej. Ale moja mama pamięta. Otóż starsi koledzy przyprowadzili mnie do domu, mówiąc, że trzeba mnie przebrać. Nie musieli tego mówić, bo mama już z daleka czuła, dlaczego. Starsi koledzy, tłumacząc mnie przed mamą, dodali tylko: stara Aniela dorwała go na płocie. Chyba raz w życiu narobiłem majtki ze strachu. Ze strachu przed starą Anielą. Być może dlatego apostoł Paweł jako pierwszych na dywanik bierze starych. Bo tak wielki mają wpływ na innych. I czasem jest to właśnie taki wpływ, bo wiek sprawia, że niektórzy ludzie stają się wraz z wiekiem nieczuli, zgorzkniali, cyniczni. Wiek ma swoje słabości i łomności trudne do przyjęcia, przez co stają się też niecierpliwi, zgnuśniali. By więc ten wpływ starych na młodych był zupełnie inny, Paweł pisze, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Bo dzięki tym cechom, mimo upływających lat, również i starzy ludzie mogą zachować sobie wdzięczność, uśmiech, optymizm, cierpliwość, zrównoważenie oraz mogą być trzeźwi, czyli nie tylko umiarkowani w piciu wina, ale również trzeźwi w każdej dziedzinie życia, jeśli chodzi o postępowanie. Bo dzięki takim cnotom mogą być przykładem dla młodszych. Gdyby stara Aniela taka była, pewnie inaczej bym ją zapamiętał i inaczej zapisałaby się w mojej pamięci. Dalej Paweł pisze, że przykładem i nauczycielem powyższych wartości mają być też starsze kobiety. Co prawda nie przydzielono im służby publicznej, służby nauczania w kościele, ale nauczać mają w domu. Nauczać mają młodsze kobiety, jak być żoną i matką, jak dbać o dom, jak być dobrą, gościnną, mądrą. To one, starsze kobiety, ze względu na lata wzrastania w kościele, ze względu na swoje praktyczne doświadczenie, mogą udzielać wartościowej porady tym, które dopiero wchodzą w życie. I choć odpowiedzialność za nauczania złożona jest na starsze kobiety, to również każda mądra chrześcijanka winna szukać kontaktu i przyjaźni ze starszą chrześcijanką, która mogłaby udzielić jej rady, mogłaby wesprzeć swoim słowem, swoim doświadczeniem. Jeżeli starsze kobiety nie będą nauczać młodszych, młodsze będą musiały się uczyć w inny sposób, o wiele trudniejszy, poprzez często powtarzanie jakichś błędów z przeszłości. I znaczenie i charakter służby nauczania młodszych kobiet przez starsze kobiety jest tak wielkie i tak delikatne, że Paweł nie poleca tego zadania Tytusowi. Tytus natomiast ma nauczać młodszych mężczyzn, przede wszystkim tego, by byli wstrzemięźliwi. Jako że młodość ma to do siebie, że jest czasem wielkiego zapału, niepohamowanej siły i palących pragnień, więc Tytus ma nauczyć młodych, jak po prostu panować nad sobą. I Paweł pisze, że Tytus ma nie tylko być nauczycielem tych cnót, bo czytamy dalej. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Pewnie znacie takie powiedzenie verba docent exempla trahunt, czyli słowa uczą, przykłady pociągają. Zapewne dobrze wiedział o tym Paweł, dlatego Tytus, tak jak każdy chrześcijanin, ma być świętym, czyli nie tylko tym, który naucza poprzez słowo, ale który przede wszystkim swoim przykładem pokazuje w życiu to, czego sam nauczył się od Jezusa. Starzy więc i młodzi, kobiety i mężczyźni, to Kościół, którym na Krecie opiekuje się Tytus. Należąc więc do Kościoła, nie tylko doświadczyli łaski przebaczenia swoich grzechów, ale od Jezusa uczą się, jak postępować na szóstkę. Ale nie uczą się tego sami, uczą się w Kościele tego razem oraz uczą tego innych. Dlatego Kościół to miejsce, w którym ludzie uczą się od siebie nawzajem i biorą odpowiedzialność za rozwój swój i innych. To była już trzecia niedziela, trzecie nabożeństwo, odkąd 60-letnia N czuła, jak jest obserwowana przez młodą kobietę, która siedziała tuż za nią w trzecim rzędzie. Dopiero dziś N zauważyła, że oczy tej kobiety szklą się od łez. Wrócę do domu, N opowiedziała o tym swojemu mężowi, Patrykowi, a on zaproponował, że w następną niedzielę podejdą do tej młodej osoby, by ją bliżej poznać. A w następną niedzielę, zanim to zrobili, ta młoda kobieta pierwsza podeszła do nich i zapytała, czy może zamienić kilka słów z N. To było pierwsze spotkanie młodej Karen ze starszą od niej N. Karen od miesiąca mieszkała sama. Wyrzuciła swojego męża z domu, kiedy dowiedziała się o zdradzie. Choć ten wielokrotnie ją przepraszał, mimo że była wierzącą osobą, nie była w stanie mu wybaczyć. Karen zapragnęła spotkać się z N, kiedy dowiedziała się od swojej przyjaciółki, która była siostrzenicą N, że kiedyś w przeszłości N również doświadczyła podobnej zdrady. Za każdym więc razem, kiedy Karen widziała, jak podczas nabożeństwa N trzyma swoją dłoń w dłoniach swego męża, jak patrzą na siebie z miłością ci 60-letni małżonkowie, coraz bardziej pragnęła poznać, w jaki sposób jest to możliwe, skoro N przeżyła kiedyś to, co ona teraz. A później Karen stała się częstym gościem w domu N i Patryka. Słuchała ich, śmiała się razem z nimi, płakała, modliła się. A poznając ich coraz bardziej była zafascynowana ich historią życia, ale i przebaczenia i miłości. Nie tylko zrozumiała, że ta historia może być również jej historią, ale tej historii zapragnęła dla siebie. A od 2 lat Karen i jej mąż Paul na nabożeństwie siadają w trzecim rzędzie tuż za N i Patrykiem. I nie tylko widzą, jak ci 60-latkowie trzymają się za ręce, słuchając kazania, ale również sami w ten sposób kazań słuchają. I to pewnie nie jedyny przykład, kiedy starsi chrześcijanie, którzy sami w życiu doświadczyli łaski Bożego przebaczenia i uczą się przebaczać, uczą również tego innych. Bo w każdym kościele są chrześcijanie, którzy nawzajem się wspierają, okazują sobie dobroć, współczucie, pouczają siebie nawzajem, są dla siebie gościnni, pomagają słabszym, strofują niesfornych i dyscyplinują upadłych. A jak pisze Paweł, szczególnym zaś celem takiego życia, takiego sposobu bycia świętym, inaczej przykładem dla innych, jest to, by przeciwnicy nie mogli nam niczego zarzucić i by Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Bo jeżeli chrześcijanie na co dzień słuchają Jezusa, żyją ze Słowem Boga i są przykładem nie tylko dla siebie nawzajem, ale również dla ludzi spoza Kościoła. Kiedy więc słuchasz Boga i żyjesz zgodnie z Jego Słowem, jesteś przykładem dla tych, którzy się tego uczą, ale i dla tych, którzy Boga jeszcze nie poznali. I dobrze jest, kiedy to my jesteśmy tymi starszymi, którzy pouczają młodszych. Dobrze jest, kiedy to my mamy większy autorytet i to na nas spoczywa odpowiedzialność za nauczanie. Dobrze jest, kiedy to my mamy wpływ na życie innych ludzi, na życie tych, którzy nam podlegają i możemy pomóc im żyć inaczej. Ale co zrobić, kiedy my niczego nie możemy, kiedy to my zależymy od innych, kiedy nie mamy żadnej możliwości, by mieć wpływ, nie mamy żadnego autorytetu, by mieć wpływ na życie tych, którym my podlegamy. Co zrobić, kiedy żyjemy w trudnych relacjach, w trudnych sytuacjach i od nas nic nie zależy? Pisze o tym Paweł dalej. Otóż pisze tak. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim. Niech będą chętni, niech nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Słudzy to niewolnicy. A niewolnicy byli traktowani na przykład w XIX wieku tak. Cytuję. W tej chwili Halley otworzył drzwi i wszedł do izby. Dalej ty czarna małpo, czyś już gotów? Zawołał. Tom wsiadł na wózek, a Halley włożył mu ku wielkiemu przerażeniu wszystkich ciężkie kajdany na nogi. W taki sposób Tom znowu trafił w ręce handlarza niewolników. Tom, czarnoskóry niewolnik, wiedział, że niezależnie od położenia, jako chrześcijanin jest wolnym człowiekiem, dopóki może wybierać między złem a dobrem. Tom dzięki swojej wierze w Boga i dobroci zdobywał serca swoich właścicieli, swoich panów, z których jeden pozwolił mu zamieszkać w osobnej chatce i głosić Ewangelię pozostałym niewolnikom, a drugi, do którego trafił, dał się nawet poprowadzić do Chrystusa. Tom swojego pana poprowadził do Chrystusa. To tylko powieść. I nie wiemy do końca, czy Tom był autentyczną postacią. Wiemy jednak, że wiara i dobroć wierzących niewolników w Ameryce stała się inspiracją nie tylko dla Harriet Stone do napisania tej powieści. Ich wiara i dobroć zapoczątkowała też zmianę sposobu postrzegania tego, kim jest człowiek w oczach Boga i kim winien być dla innych. I to dzięki między innymi tej wierze, dobroci i miłości w tak niewyobrażalnie trudnym i niesprawiedliwym położeniu, to dzięki temu rozpoczął się proces, który później doprowadził do zniesienia niewolnictwa. Zatem słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Za te słowa Pawłowi do dziś wielu zarzuca to, że popierał niewolnictwo. Jednak za wierność tym słowom wielu niewolników oddało swoje życie, bo oni rozumieli, że tak jak Jezus nie przyszedł po to, by za pomocą rewolucji opartej na przemocy zmieniać świat. Taki Paweł nie nawołuje do obalania niewolnictwa za pomocą rewolucji z użyciem przemocy. Oni, tak jak Paweł, wiedzieli, że Bóg nie popiera niesprawiedliwości i okrucieństwa i zła, nawet wtedy, gdy jest się w trudnym położeniu, w najtrudniejszej relacji. Chrześcijańscy niewolnicy, podlegając swym panom, nie mogli zrobić niczego, by zmienić swoje położenie. Mieli jednak wolność wyboru. Mogli wybrać, jaką zachowają postawę wobec nich i tego, co robią. I często wybierali wierność Chrystusowi, który nie argumentem siły, ale siłą argumentu miłości przemieniał ludzkie życie. Szczególnie zaś ochrzczony niewolnik wyróżniał się na tle niewolników nieochrzczonych, pogańskich, swoją uczciwością. Nie okradał swojego pana, co było popularną formą rekompensowania sobie krzywd przez pogańskich niewolników. Niewolnicy chrześcijanie, nauczeni wierności i uczciwości, byli ludźmi godnymi zaufania w każdym aspekcie życia i służby. Dlatego byli ozdobą nauki Jezusa, bo doświadczając niesprawiedliwości, swoją sprawiedliwością mieli przywilej sprawiedliwości nauczać tych, którzy jej nie szanowali. Dziś nie ma niewolników w sensie instytucji popieranej przez państwo, ale dziś każdy z nas żyje w relacjach, kiedy to my jesteśmy zależni od innych, a często są to bardzo trudne relacje i często znajdujemy się w bardzo trudnym położeniu i nie mamy wpływu na to, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy traktowani źle, ale nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy traktowani niesprawiedliwie. Dlatego słowa Pawła o sprawiedliwości i uczciwości w najtrudniejszych relacjach, w najtrudniejszym położeniu w życiu również dotyczą każdego z nas. Piotr pracował w firmie i bardzo odpowiedzialnie traktował swoją pracę. Kiedy na hali zainstalowano nową maszynę, postanowił, że ją sfotografuje, ale żeby ująć ją w całości, musiał wejść na drabinę. Kiedy wchodził po drabinie, potknął się i spadł, a drabina, upadając, uszkodziła róg komory tej maszyny. Przed oczami zrobiło mu się ciemno i serce zaczęło mocniej bić, bo wiedział, że spowodował szkody warte kilkudziesięciu tysięcy euro i nie był w stanie tego pokryć. Rozejrzał się dookoła. Hala była pusta i nikt tego nie widział. Wszyscy wyszli na przerwę śniadaniową w tym czasie. Zobaczył też, że żadna kamera nie obejmuje swym zasięgiem tej części hali. Pomyślał, wyjdę stąd. Nikt nie będzie wiedział o tym, co tu zaszło, a wina spadnie na tych, którzy montowali tę maszynę, a ja będę czysty. Ale Piotrek był liderem młodzieżowym w swoim kościele, za którym młodzież poszłaby w ogień. Wiedział, że jest dla nich autorytetem, nie dlatego, że zna Biblię lepiej od nich, ale że swoim życiem pokazywał im, jak zachowywać w to, co się wierzy, to, czego naucza. Kiedy więc pomyślał, że wcale nie musi wyjść na jaw to, co zrobił, tak też wiedział, że po prostu powinien się przyznać. Nie było łatwo. Wiedział, że jak się przyzna, to straci pracę, którą lubił i w której dobrze zarabiał. Wiedział, że ta decyzja wyczyści mu konto bankowe do zera, bo nie miał takiej kasy, żeby pokryć szkody, które wyrządził, a i żal mu było pieniędzy, które przez kilka lat odkładał. Żal mu było tych pieniędzy, wiedział, że będzie musiał zaczynać od zera. Ale Piotrek był liderem młodzieżowym w swoim kościele. Poszedł do szefa i się przyznał. Kiedy wszyscy przybiegli obejrzeć szkody, dobry kolega z pracy Piotrka, który nie mógł uwierzyć, że on to zrobił, że się przyznał, bo skoro nie ma dowodów, to dlaczego miałby to zrobić? Ten dobry kolega obejrzał maszynę i stwierdził, że da się to naprawić. Zamówił jakiś specjalistyczny klej i naprawił szkodę i wszystko dobrze się skończyło. Piotrkowi uszło to na sucho. Ale tu historia się nie kończy. Szef docenił go za to, co zrobił. Kiedy pracownicy firmy zdawali raporty, rozmawiając z szefem, ten zawsze dopytywał ich po 100 razy, zawsze wnikał, węszył, bo nie ufał i wiedział, że często mówią to, co on chce usłyszeć. Ale kiedy rozmawiał z Piotrkiem, nigdy już nie zadawał drugich pytań, nie dociekał prawdy. Wiedział, że tak jak Piotrek mówi, tak jest, ponieważ nauczył się, że Piotr jest godny zaufania. A niedługo potem Piotrek wyjechał do Kanady, zakończył swoją firmę, pracę w firmie i wyjechał. Ale po kilku latach wrócił. I najlepszą częścią tej historii jest to, że zaraz po tym, jak wrócił, szef tej firmy zadzwonił do niego i zaproponował mu z powrotem pracę u siebie. Dzisiaj Piotr dalej pracuje w swojej firmie i dalej robi to, co lubi. Kiedy więc apostoł Paweł zachęca niewolników do postawy sprawiedliwości i uczciwości, szczególnie w sytuacji, gdy jest to bardzo trudne, to zachęca każdego z nas, byśmy byli przykładem uczciwości i sprawiedliwości, nawet w najtrudniejszych relacjach, w takich, kiedy od nas nic nie zależy, kiedy nam coś grozi, dlatego, że to podoba się Bogu, dlatego, że sami zostaliśmy przez Boga usprawiedliwieni, kiedy na to nie zasługiwaliśmy i dlatego, że przez taką postawę możemy Ewangelię uczynić wiarygodną dla tych, którzy jej jeszcze nie znają. I nawet gdy to trudne, sprawiedliwie traktuj innych, bo sam zostałeś usprawiedliwiony przez Boga i innym możesz pomóc doświadczyć Jego usprawiedliwienia.
Kiedy pożyczyła mi pani te $200, to była najmilsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Nikt inny nie pożyczyłby Meksykaninowi $200 na słowo honoru. Dlatego muszę je pani zwrócić. Nawet jeśli nie skończę szkoły. Dlaczego miałbyś nie skończyć? Nikt inny nie postawi mi szóstki. Postawi, jeśli będziesz pracował tak jak u mnie. Pani dała mi szóstkę na starcie, wystarczyło ją utrzymać. To jest właśnie najtrudniejsze. Nie sztuka dostać szóstkę, sztuka ją utrzymać. Myśli pani? Ja to wiem. Zdajesz sobie sprawę, ile się nauczyłeś w tym semestrze? Poezje, które czytaliśmy, przerabia się na studiach. Te same wiersze? Nie były wcale takie trudne. Widzisz? Pracuj dalej, a skończysz szkołę. Może nawet pójdziesz na studia. Jak myślisz?
Kiedy Luan, ufając Meksykaninowi, nie tylko wstawia mu szóstkę, ale też pożycza mu $200, chce po prostu pomóc mu zmienić jego życie. I mimo, że być może tej szóstki nie utrzymał, to nawet nie był do końca świadomy, jak wiele osiągnął, podejmując trud, aby ją utrzymać. Kiedy Bóg nam stawia szóstkę, okazując swoją łaskę i przebaczając nam grzechy, pragnie też, byśmy poprzez pewien trud świętego i sprawiedliwego życia nie tylko sami doświadczyli, jak dobrze jest żyć blisko Boga, ale byśmy też innym mogli pomóc tego doświadczyć. I nie wiem, czy Bogu chodzi o utrzymanie tej szóstki, czy jeżeli jej nie utrzymamy, to coś będzie. Panu Bogu chodzi o to, byśmy tutaj na ziemi byli uczniami Jego Syna, Jezusa Chrystusa i poprzez naśladowanie Go w tym, co już umiemy, byli przykładem dla innych, by oni również mogli doświadczyć tego, co to znaczy żyć blisko samego Boga. I to jest ta droga, którą Kościół powoli zmierza ku dojrzałości. Dlatego, kiedy Bóg przebacza ci grzechy i okazuje ci swoją łaskę, pragnie, aby ta łaska była widoczna w twoim życiu po to, by inni mogli też jej doświadczyć.